3 marca 2018 roku, to jest program Wschodni Radia Wnet i Telewizji Republika. Witamy wszystkich prosto z jarmarku Wnet. Co prawda dzień jest mroźny, ale i tak ludzie na jarmark przyszli. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Tu się można napić ciepłej kawy, a my zaczynamy program Wschodni. Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, który obchodziliśmy 2 dni temu, każe pamiętać chyba w sposób szczególny o tych, których walka była najdłużej zapomniana, najbardziej straczeńca, najbardziej wytrwała i chyba wymagająca tego, żebyśmy o niej przypominali. Walka polskich żołnierzy na Kresach Wschodnich. Są tacy, którzy o niej pamiętają na co dzień. W studiu jest gość, pan Artur Kondrat. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Pan pełni funkcję prezesa Związku Żołnierzy Armii Krajowej Łagierników, stowarzyszenia, które zajmuje się między innymi pamięcią o tych Polakach, którzy walczyli na Kresach Wschodnich, a także opieką nad kombatantami, którzy tą walkę przetrwali. Czym dla pana środowiska jest Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych?
Panie redaktorze, szanowni państwo, jest swoistym hołdem dla bohaterów, którzy walczyli o zachowanie granic II Rzeczpospolitej Polskiej, którzy walczyli w powstaniu o niepodległość, suwerenność naszego kraju, w powstaniu antykomunistycznym, antysowieckim i którzy oddali swoje życie dlatego, żeby nasz kraj, nasza ojczyzna była wolna, niepodległa, suwerenna i przez dziesięciolecia byli zapomnianymi bohaterami, wymazani z karty pamięci, a rząd PRL-owski, komunistyczny w sposób perfekcyjny wymazał ich z karty pamięci i doprowadził do tego, że zostali zapomniani.
Spośród tych kombatantów, którymi pana stowarzyszenie się zajmuje, są zarówno ci, którzy dzisiaj mieszkają w Polsce, jak i ci, którzy pozostali na dawnych Kresach Rzeczpospolitej w krajach naszych wschodnich sąsiadów.
Panie redaktorze, Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej ma swoją 33-letnią działalność. W skład tego stowarzyszenia wchodzą żołnierze, którzy walczyli na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej, między innymi z okręgu nowogródzkiego, wileńskiego. Obecnie mieszkają na terenie Białorusi, na terenie Litwy, ale po 1945 roku, czy też w latach 50. wracając z łagrów, niektórym udało się przedostać się na tą stronę granicy, na tą stronę Rzeczpospolitej Polskiej i mieszkają w różnych miastach rozsianych na terenie Polski.
Ile to jest mniej więcej w tej chwili osób?
Panie redaktorze, no takich, którzy czynnie biorą udział w obchodach narodowym, tak jak teraz Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, to mamy już garstkę 12 kombatantów, natomiast jest ich około 35-40, którzy jeszcze w różnych formach często do nas dołączają i biorą udział w obchodach, w zjazdach, w uroczystościach, ale jest już teraz mniej. Odchodzą na wieczną wartę i to już jest taka końcówka ich żywota tutaj na tym świecie.
Nie wspomnimy tutaj o wszystkich, ale może wspomnijmy o pani pułkownik Weronice Sebastianowicz, bo to jest taka postać wręcz symboliczna dla Polaków na Kresach.
No jestem zaszczycony, bo pani pułkownik jest wiceprezesem naszego zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Jest też prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi. W sposób wyjątkowy w tym roku obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ponieważ my cały czas pamiętamy o Kresach Wschodnich. Pamiętamy o żołnierzach szeregów Armii Krajowej i tych wszystkich, którzy zostali po 1945 roku na Kresach Wschodnich i w dalszym ciągu walczyli, kontynuowali walkę o zachowanie tamtych granic II Rzeczpospolitej Polskiej. W ostatnim czasie, w 24-25 lutego, zorganizowaliśmy, myślę, że bardzo wyjątkowy rajd. Kresowy rajd szlakiem spoczynku żołnierzy Armii Krajowej na terenie Białorusi. Odwiedziliśmy 18 miejsc spoczynku. Były w tym cmentarze wojenne, były groby, mogiły, pomniki. Tych wszystkich, którzy walczyli po 1945 roku, oddali swoje życie. A tutaj w ramach obecnego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych państwo polskie nie jest w stanie zorganizować uroczystości na terenie Białorusi, więc my jako organizacja pozarządowa taki rajd wspólnie z młodzieżą pod przewodnictwem Angeliki Orekwo, przy współudziale pani Angeliki Borys i pani pułkownik Weroniki Sebastianowicz, taki rajd zorganizowaliśmy wspólnie z młodzieżą, zapalając znicze pamięci żołnierzy wyklętych. Modląc się i przypominając i pokazując młodzieży, jak niegdyś ta Rzeczpospolita Polska wyglądała. Jacy są wspaniali bohaterowie, którzy oddali swoje życie tylko w imię tego, żeby na tych ziemiach była Polska, żeby walczyli o zachowanie przede wszystkim też wiary, kultury, tradycji, ojczystego języka. Oni nie pogodzili się z tym, że te ziemie mają należeć do obcego najeźdźcy, okupanta sowieckiego i za to zapłacili najwyższą cenę, swoje życie oddali i robimy wszystko, żeby o nich naród polski pamiętał. Państwo polskie, bo udział w tym rajdzie również brał wspaniały konsul, pan Jarosław Książek, ale też i my społeczeństwo, my obywatele Rzeczpospolitej Polski, wolnego, niepodległego państwa. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o tych wszystkich, którzy oddali życie, dzięki którym pewnie obecne państwo polskie, a wcześniejsze PRL-owskie, nie było republiką, kolejną republiką sowiecką, bo widząc ten wspaniały opór, tych ludzi, którzy nie pogodzili się i z bronią w ręku w dalszym ciągu walczyli w obronie polskich granic. Stalinowi pewnie gdzieś tam również odbiło się tym, żeby jednak zostawić ówczesne państwo komunistyczne oczywiście, ale nie włączając jego jako w charakterze republiki kolejnej sowieckiej.
Te miejsca, które państwo odwiedzaliście, one niektóre z nich są już w takich miejscowościach, gdzie Polaków zapewne po prostu nie ma, czy tymi cmentarzami ktokolwiek się na co dzień zajmuje.
Panie redaktorze, właśnie tak nie jest do końca, ponieważ wspólnie z Związkiem Polaków na Białorusi, z konsulatem, z panią pułkownik Weroniką Sebastanowicz, z naszymi wolontariuszami, współpracownikami, ale przede wszystkim też oddziałami Związku Polaków na Białorusi, docieramy do tych miejsc. Pokazujemy też jako przedstawiciele państwa polskiego, że dla nas są te miejsca ważne. Dzięki naszej obecności, dzięki temu, że jesteśmy tam obecni, zapalamy te znicze, modlimy się, to dla lokalnych działaczy, dla lokalnych Polaków stają się te miejsca też bardzo ważne, bardzo istotne, bo skoro my pokonujemy setki kilometrów i przyjeżdżamy na miejsce, i z ogromnym szacunkiem podchodzimy do tych miejsc, opowiadamy o tych bohaterach. Dla nich to też staje się bardzo ważne o tyle, że dołączają do nas i wspólnie modlimy się, a później ustalamy tam w miejscach, gdzie brakuje tabliczek imiennych, w miejscach, gdzie są te miejsca, gdzie te groby są zaniedbane. Wspólnie podejmujemy działania, prace, które powodują, że o tych miejscach też lokalna polska młodzież zaczyna dowiadywać się.
Czy natrafiacie w waszej działalności na jakiekolwiek trudności natury politycznej, na przykład ze strony miejscowych władz? Czy udaje wam się tego unikać?
Znaczy, panie redaktorze, my skupiamy się na modlitwie, skupiamy się na dbaniu o te miejsca, na przekazywaniu historii. Na tą chwilę nie mieliśmy żadnych kłopotów i mam nadzieję, że tak to zostanie, bo nic złego nie robimy. Dbamy o swoich rodaków, przede wszystkim o bohaterów, którzy oddali życie za wolną, niepodległą Polskę.
Ci ludzie, którzy są jakby podopiecznymi naszego stowarzyszenia, ci dostojni kombatanci, to są często bohaterowie niesamowitych historii. Ja byłem świadkiem podczas zjazdu w zeszłym roku, że każdy z tych ludzi to jest właściwie oddzielna filmowa, literacka opowieść. Czy jakoś zajmujecie się dokumentowaniem tych historii?
Panie doktorze, tak się składa, że utworzyliśmy w zeszłym roku bazę Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Jest ona dostępna na naszej stronie, na stronie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, ale też w tej chwili realizujemy projekt związany z notacjami. Nagrywamy, udostępniamy też na naszych stronach internetowych nieodpłatnie. Każdy może zalogować się, każdy może wejść na stronę, może odsłuchać takie notacje, nagranie, dowiedzieć się, tak jak pan powiedział, wspaniałej historii, bohaterskich czynów zbrojnych na dawnych kresach Rzeczpospolitej Polskiej. Ludzi niesamowitych, którzy wiedząc, że te ziemie już nie będą należały do Polski, tym bardziej nie pogodzili się z tym i z bronią w ręku walczyli często do lat jeszcze 50. Mamy przykład Anatola Radziwonika, pseudonim Olek. Zginął w 49 roku. Proszę zobaczyć, wojna skończyła się w 45 roku, a on jeszcze ponad 4 lata osłaniał polskie wsie, walczył z siłami NKWD, przeważącymi siłami NKWD. Wiedział, że ostatecznie i tak jego los będzie przegrany w postaci utraty życia. Natomiast siłą rzeczy nie pogodził się z tym wszystkim i swoim oddziałem do końca walczył o zachowanie tamtej kultury, tradycji, ojczystego języka. Przede wszystkim bronił tej ludności polskiej na tamtych ziemiach.
To tylko jedna z tych niezwykłych historii Polaków, którzy walczyli o ocalenie polskich Kresów. Takich historii jest więcej. Na szczęście są ludzie, którzy dbają o to, żeby nie zostały one nigdy zapomniane. Artur Kondrat, prezes Związku Żołnierzy AK Łagierników, był gościem programu Wschodniego Radia Wnet i Telewizji Republika. Dziękuję panu serdecznie za wizytę, a my za chwilę wracamy.
Łączka miała być takim śmietnikiem historii, gdzie w zapomnieniu, odarci z godności, mieli leżeć nasi najbardziej wytrwali bohaterowie. Ci, którzy rzucili na szale swój własny los, często też los swoich własnych rodzin, matek, żon, synów, córek. Ile jest takich łączek? W samej Warszawie przecież, oprócz tego miejsca, oprócz tej kwatery, jest jeszcze cmentarz Brudnowski, jest Dolinka Służewiecka, jest mur pod torami wyścigowymi, są więzienia na Pradze, na Mokotowie oczywiście. To tylko Warszawa. Pomnóżmy to przez całą Polskę, przez wszystkie katownie ubeckie, przez wszystkie miejsca kaźni, gdzie nasi wspaniali bohaterowie, chłopcy i dziewczęta, do ostatniej chwili swoim życiem świadczyli o tym, że nie ma wartości ważniejszych niż wolność, niż wolna Polska, niż niepodległość.
Pierwsza choinka, już siadamy do stołu, a wkracza UB. Było dużo gości, bo tam dużo na tej ulicy, co my się sprowadziliśmy, to z naszych stron dużo poprzyjeżdżało. I tak wszyscy chcieli się zebrać. Mieszkanie mama trochę tak chciała uczcić, że tego i ta pierwsza choinka. I właśnie jak weźli i trzymali nas przez całe święta, wszystkich, nie wypuszczali. Rozniosło się po całej okolicy, że bandy te szukają.
Ja wiedziałam, że to jest mój ojciec, ale on przychodził od czasu do czasu i mówiło się, że to jest mój wujek. A ojca zaresztowano w 1945 roku. To Różański i dwóch jeszcze tam ubeków. Ojciec uciekał i go postrzelili 4 razy. No i potem Różański przyjeżdżał do nas do domu, bo był tak zwany kocioł. No i patrzył, kto się nowy złapał.
Dzisiaj też my musimy to samo robić. Może nie bezpośrednio w walce, nie? Ale swoją obecnością wszędzie, mówieniem prawdy. Też jest naszym obowiązkiem, bo w tej chwili są ludzie, którzy plują na to naszą ojczyznę i trzeba podnosić głowę i być dumny, że jest się Polakiem.
Program Wschodni Radia Wnet i Telewizji Republika. Witamy ponownie. W studiu są kolejni goście, ale zanim gości przedstawię, to powiem, że jesteśmy na jarmarku Radia Wnet i Telewizji Republika. Zapraszam tutaj wszystkich serdecznie. Tutaj, proszę Państwa, można dostać też najnowszy Kurier Wnet. Może ja go pokażę. Kurier Wnet, w którym też jak zwykle jest bardzo wiele materiałów dotyczących Kresów Wschodnich, dotyczących polityki wschodniej. Między innymi jest rozmowa Krzysztofa Skowrońskiego z profesorem Andrzejem Nowakiem, członkiem kolegium IPN, a przede wszystkim znawcą dziejów Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Rozmowa oczywiście dotyczy zawirowań wokół nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Powiem od razu, że profesor Andrzej Nowak ma tutaj wiele zastrzeżeń. Jest też krytyczny artykuł Pawła Bobołowicza, naszego korespondenta na Ukrainie, który uważa, że nowelizacja do ustawy o IPN-ie, przynajmniej w aspekcie ukraińskim, raczej przyniosła więcej złego niż dobrego. Cóż, dyskusja będzie zapewne dalej trwać. Zapraszam do Kuriera Wnet, to jest gazeta. Dyskusja na każdy temat. A w studiu są goście. Pan Jan Sabadasz. Dzień dobry. Pan jest prezesem Fundacji Dziedzictwo Kresowe, a także dr Michał Piekarski, współpracownik Fundacji Dziedzictwo Kresowe i muzykolog. Fundacja Dziedzictwo Kresowe to jest fundacja, która na co dzień zajmuje się właśnie dbaniem o polskie dziedzictwo na Ukrainie i we Lwowie szczególnie, prawda?
Tak, fundacja wśród swoich głównych celów ma właśnie opiekę, o której pan wspomniał, nad polskim dziedzictwem, które tam pozostało. W ramach tego programu opiekujemy się od wielu lat, między innymi Kościołem Świętego Antoniego. Dokonaliśmy renowacji kilku ołtarzy, planujemy dalsze prace. Oprócz tego, oprócz tych prac związanych z renowacją i konserwacją wnętrz, wspieramy nauczanie języka polskiego na Ukrainie. W ramach tego programu wyposażamy w podręczniki polskie szkoły we Lwowie, a w tym roku chcielibyśmy tą działalność poszerzyć też o Mościska.
Może jeszcze porozmawiamy chwilę o tym pierwszym punkcie, który Pan wymienił, kościół świętego Antoniego. Dlaczego akurat ten kościół, co jest w nim szczególnego?
Znaczy, ten kościół jest szczególny oprócz walorów architektonicznych. Jest szczególny pod tym względem, że po 1945 roku do dnia dzisiejszego działa nieprzerywalnie obok katedry lwowskiej. Jest to jedyny obok katedry rzymskokatolicki kościół, który nie był zamknięty w tym okresie.
Powiedział Pan o wspomaganiu nauczania języka polskiego. Jak wiele w tej chwili dzieci uczy się języka polskiego na tych rejonach, którymi się zajmujecie?
Ciężko ocenić jakby liczbę podać teraz dokładno, natomiast zainteresowanie polskimi szkołami jest nie tylko w rodzinach polskich. Polskie szkoły są atrakcyjne także dla innych narodowości zamieszkałe we Lwowie i innych miastach na Ukrainie. Natomiast klasy są średnio 25-27 liczbowe i są to klasy pojedyncze.
Wiem, że staracie się też upamiętniać postacie z kultury polskiej, które są związane ze Lwowem i to w taki sposób, żeby one też były znane na współczesnej Ukrainie.
To znaczy tak, w tym roku odbędzie się 25. edycja Międzynarodowego Konkursu Maria Konopnicka Dzieci i Młodzieży i właśnie poprzez takie formy chcemy propagować polską kulturę, omawiając najwybitniejsze postacie, a między innymi też w tym, w ramach tego konkursu mamy okazję, żeby wesprzeć młode talenty i zainteresować młodzież, że tak powiem, troszeczkę programem pozalekcyjnym, poszerzając ich wiedzę o polską kulturę.
Fundacja Dziedzictwo Kresowe wydaje też książki. Przede mną jest taka książka, to jest książka naszego drugiego gościa, pana Michała Piekarskiego, Muzyka we Lwowie. Ja może pokażę okładkę. Pan Michał Piekarski jest muzykologiem i od lat zajmuje się właśnie muzyką polską we Lwowie, lwowskimi kompozytorami, lwowskim, historią lwowskiego życia muzycznego. Lwów to był bardzo ważny kiedyś ośrodek dla polskiej muzyki.
Tak, był bardzo ważnym ośrodkiem. Był nazywany stolicą muzyczną Polski.
Wręcz. I w jakich, tak, to było? Kiedy wręcz, był tą stolicą muzyczną
na
Polski?
Na początku XX wieku, na przełomie XIX-XX wieku o Lwowie jako najmuzykalniejszym z polskich miast mówiło wielu. Z profesorem Chybińskim na czele, z Bojem Żeleńskim, także to było powszechnie znane, że Lwów jest najbardziej muzykalnym miastem w Polsce.
Ale jak patrzę tutaj na spis treści pana książki, to widzę, że sięga pan do końca XVIII wieku, do czasów końca I Rzeczpospolitej i tutaj gdzieś na początku czasów zaborczych pojawia się nazwisko Mozarta. Co ma Mozart do Lwowa i który to Mozart?
Bardzo dużo ma wspólnego. Mozart, chodzi mi o Franza Xavera Mozarta, czyli syna wielkiego Wolfganga Amadeusza, który dzięki mecenatowi polskiej arystokracji, dzięki baworowskim, rzewuskim, znalazł się w okolicach Lwowa jako nauczyciel fortepianu. Potem zamieszkał we Lwowie i działał w tym mieście jako pianista, kompozytor, jako animator życia muzycznego. Także bardzo ważna postać lwowskiego Mozarta, który też współpracował z polskimi muzykami, na przykład z Karolem Lipińskim, wybitnym skrzypkiem. To właśnie pokazuje specyfikę Lwowa jako miasta kultury polskiej, gdzie też wchodziła ona w kontakt z innymi kulturami, tak, z innymi narodowościami, jak chociażby z austriacką.
Jeszcze chwilę o tym Mozarcie we Lwowie, bo to jest zapomniane i chyba tak powinno się jednak przypominać, jak twórczość tego kompozytora dzisiaj istnieje. Czy tylko jako syna wielkiego ojca, czy to jest tylko zabytek muzykologiczny, czy ona jest grana nadal?
Znaczy, ta twórczość jest grana, może mniej grana w Polsce, ale jest chociażby dostępna w internecie. Za to pamięć o Mozarcie, o lwowskim Mozarcie nie była pielęgnowana przez to, że Lwów przestał być miastem w granicach Polski i siłą rzeczy cała ta spuścizna związana z tradycjami muzycznymi Lwowa została zapomniana. Za to był ciekawy kompozytor, bardzo dobrze wykształcony. On miał doskonałe przygotowanie muzyczne, które w Wiedniu jeszcze miał okazję zdobyć. To nie był kompozytor tej miary, co jego ojciec, ale na pewno jest ważnym i ciekawym przykładem kontynuacji stylu swojego ojca. i też jako animator życia muzycznego.
Tymczasem to środowisko muzyczne we Lwowie, które pan opisuje na przełomie, przez te ponad 100 lat, właściwie 150, to jest środowisko bardzo, że użyję modnego słowa, wielokulturowe. Tam są Polacy, tam są ludzie pochodzenia niemieckiego, żydowskiego, czeskiego i co ciekawe, wielu z nich się polonizuje.
To oczywiście, że tak. To właśnie ja też na podstawie tej książki chciałem pokazać, że kultura polska jest silna także, kiedy nie ma Polski na mapie. To nie jest obowiązkowe, żeby jakby kultura polska wtedy istniała, bo wielu Austriaków, którzy przybywali do Lwowa, polonizowało się w czasach jeszcze przed autonomią galicyjską. Było też wielu Czechów, na przykład jak Franz Adam Micza na przykład, który przybył jako austriacki urzędnik pochodzenia czeskiego i dzięki temu, że przybył do Lwowa, tam rozpoczęła się historia już polskiej potem rodziny Miczów. Także to są takie przykłady związane właśnie z muzyką, która łączy. Łączy też wiele osób narodowości żydowskiej, którzy współtworzyli z narodem polskim jedną kulturę. Tak jak Józef Kofler na przykład, jak Roman Palester, że już przejdę do XX wieku.
To jest książka, której nie sposób i tutaj nie mamy zbyt mało czasu, żeby ją całą omówić. Powiem tylko, że pan poza takimi instytucjami, które jakby w sposób urzędowy zajmowały się muzyką, filharmoniami, uczelniami, pan opisuje też środowiska, w których muzykowano. Tutaj zaciekawiło mnie salon profesora Kazimierza Twardowskiego. Chodzi o Kazimierza Twardowskiego, współtwórcę, właściwie twórcę nowoczesnej dwudziestowiecznej filozofii polskiej.
Jak najbardziej. Ja chciałem pokazać wszystkie ciekawe miejsca we Lwowie, gdzie brzmiała muzyka, a nie tylko była tym miejscem opera, towarzystwo muzyczne czy szkoły muzyczne. Były to też prywatne salony, bo Lwów jako najmuzykalniejszy z polskich miast był też miastem, gdzie uprawiano muzykę w wielu domach, chociaż był profesora Twardowskiego przy ulicy Świętej Zofii. Zresztą książkę wyposażyłem w mapę, też w zdjęcia wszystkich kamienic, gdzie ta muzyka brzmiała, można to wszystko odnaleźć.
Pytanie dotyczące współczesności. Czy dzisiejszy Lwów ukraiński, pamięta o tych postaciach, które nie są Ukraińcami?
W niewielkim stopniu. Ja tutaj opisałem biogramy czterech kompozytorów ukraińskich, którzy są upamiętnieni. Za to kompozytorzy innej narodowości upamiętnieni nie są. Wyjątek stanowi Mieczysław i Adam Sołtysowie, ponieważ ta rodzina akurat we Lwowie została po wojnie. To pani Maria Sołtys na ścianie własnego domu upamiętniła swojego ojca i dziadka. Jest też tablica poświęcona Wojciechowi Kilarowi, ale poza tym nie wiadomo, tak? Znaczy w tej książce jest to napisane, ale nie wiadomo powszechnie, gdzie we Lwowie mieszkał chociażby Adam Didur czy Janina Korolewicz-Wajdowa.
Panowie jesteście praktykami współpracy polsko-ukraińskiej i to na takim wrażliwym obszarze, jakim są sprawy historyczne, sprawy polskiego dziedzictwa kresowego. Tyle się teraz mówi o relacjach polsko-ukraińskich, o problemach w polityce historycznej. Czy wy w waszej działalności jakoś to odczuwacie?
To znaczy, jeżeli chodzi o działania, o których żeśmy rozmawiali w kontekście Kościoła Świętego Antoniego, czy wspierania nauczania języka polskiego na Ukrainie, to tutaj nie jest wymagana jakby jakaś zgoda czy pozwolenie ze strony władz ukraińskich. Natomiast od 3 lat staramy się o zgodę na ekshumację 7 policjantów, którzy są pochowani w zbiorowym mogile w Kurowicach, w takiej małej miejscowości pod Lwowem. I tej zgody nie mamy. Tak? I jak na razie brakuje dobrej woli ze strony ukraińskiej, a najgorsze jest to, że strona ukraińska zaczyna handlować w tych rozmowach i w tych debatach miejscami świętymi, tak? Bo my nie wymagamy niczego więcej poza tym, żebyśmy mieli możliwość w sposób godny pochować naszych rodaków, którzy są pochowani w różnych miejscach i w różnych okolicznościach na terenach obecnej Ukrainy.
I jak pan sądzi, czy to jest jakoś, ten spór jest jakoś do rozwiązania? Czy będzie można się spodziewać, że tutaj władze ukraińskie zmienią swoje podejście?
To znaczy, będąc teraz na uroczystościach w Kurowicach i oglądając całą otoczkę, którą zaserwowali nam przedstawiciele tych ugrupowań nacjonalistycznych ukraińskich, to...
A to może niech pan powie, co pan ma na myśli, mówiąc o otoczce?
To śmiem w to wątpić. No, przejeżdżając przez ostatnią wieś, jadąc na uroczystości, widać było po drodze czarno-czerwone flagi, które były montowane na poszczególnych domach i było widać, że nie są to stałe, jakby stale zamontowane tam, tylko na potrzeby tej uroczystości tego dnia że widzieli, że Polacy przyjeżdżają na tą uroczystość i to było zrobione, a później skądinąd się dowiedziałem, że to się odbywało jeszcze co grosze odpłatnie. Każdy właściciel domu dostawał jakieś pieniądze za to, że taką flagę u siebie powiesił. Więc
dostawał pieniądze od kogo, wiadomo?
Z tego, co się zorientowałem, to od tych ugrupowań właśnie nacjonalistycznych. I ta otoczka, to wszystko, przynajmniej na razie w mojej ocenie i w ocenie osób, które tam były, no nie rokuje nic dobrego. I tak jak wspomniałem, bez dobrej woli ze strony ukraińskiej, no nie rozwiążemy tego problemu. Oczywiście możemy się nadal skupiać na poprawności politycznej, na wrażliwości ukraińskiej, ale powinniśmy też pamiętać o swojej wrażliwości i o swoim, że tak powiem, moralnym obowiązku wobec naszego dziedzictwa, wobec naszych rodaków, którzy w sposób brutalny, drastyczny zostali pomordowani i tam spoczywają.
Te tendencje nacjonalistyczne, tendencje nawiązujące do bardzo złowrogich dla nas momentów w historii polsko-ukraińskiej, o to trwa pewien spór w polskiej debacie. Są tacy, którzy twierdzą, że one są coraz bardziej dominujące, są tacy, którzy twierdzą, że to jest na współczesnej Ukrainie margines i nie należy się tym przejmować, że to my właśnie specjalnie jeszcze podnosimy ich znaczenie, kiedy o tym tak często mówimy. Mówiąc wprost, czy pan jako człowiek współpracujący z Ukrainą, jeżdżący tam, uważa, że ukraiński nacjonalizm to jest coś groźnego dla Polski?
To znaczy, jeżeli mówimy o marginalnym znaczeniu nacjonalizmu ukraińskiego, to bardzo bym chciał, żeby ugrupowania marginalne miały tak duży wpływ na funkcjonowanie państwa, bo przecież pamiętajmy o tym, że nie tak dawno w parlamencie ukraińskim uchwalono ustawę odnoszącą się właśnie do Bandery, do UPA. I wtedy strona polska nie komentowała tego. Tak? Natomiast kiedy my przyjmujemy pewne przepisy prawne, pewne ustawodawstwo, które ich dotyka, no to jest jakby wielkie oburzenie ze strony ukraińskiej.
Współpraca z Ukrainą to jest nie tylko współpraca polityczna, to jest oczywiście też współpraca środowisk naukowych. Zwracam się do pana doktora Michała Piekarskiego. Pan jako człowiek zajmujący się historią Lwowa, historią kultury lwowskiej. Czy pan ma kontakty z ukraińskim środowiskiem naukowym?
Jak najbardziej tak. Chociażby z Akademią Muzyczną we Lwowie. Te kontakty już mam od wielu lat, czy z wykładowcami, czy z panią dyrektor biblioteki. Także oczywiście te kontakty są obowiązkowe przy tego rodzaju pracy naukowej.
I jak one wyglądają? Czy to jest normalna współpraca naukowa, czy są jakieś tendencje niedobre?
Jeżeli chodzi o Akademię Muzyczną we Lwowie, to nie mam zastrzeżeń. To naprawdę są jakby obustronne kontakty, wymiana chociażby publikacjami. Także na ostatnim moim wieczorze autorskim poświęconym poprzedniej książce pod tytułem Przerwany kontrapunkt też były osoby z Akademii Muzycznej we Lwowie. Także było mi bardzo miło i te kontakty są. Inaczej już jest oczywiście w archiwach, tak? gdzie trzeba bardziej sobie zjednać pracujących tam, żeby te dokumenty otrzymać.
A kiedy pan opowiada na takich spotkaniach autorskich tą historię tego Lwowa, który był właśnie polski, żydowski, niemiecki, czasem galicyjsko-czeski, a w mniejszym stopniu do pewnego momentu był ukraiński. Jak oni przyjmują ten moment, tą opowieść?
Znaczy to są pewne dane liczbowe, tak, z którymi trudno dyskutować, tak, bo dane językowe mówią jasno, tak, o 11% ukraińskojęzycznych mieszkańcach i ponad 60% polskojęzycznych mieszkańcach, tak? Ja tutaj dodam, nie każdy polskojęzyczny mieszkaniec musiał być wyznania rzymskokatolickiego, tak? Nie zapominajmy o Żydach jakby polskojęzycznych, których we Lwowie było rzeczywiście bardzo dużo. Także tutaj akurat w środowisku muzycznym jakoś nie ma to specjalnego problemu, za to jest problem pewnych akcentów, tak? To, że opera lwowska nosi dziś imię Salomei Kruszelnickiej, która tak naprawdę nigdy na stałe z tym teatrem nie była związana, to jest pewien zgrzyt. Za to w ogóle jest wymazana pamięć chociażby Janiny Korolewicz-Wajdowej, która była diwą opery lwowskiej i to była też śpiewaczka na miarę światową, tak? Jakby Kruszelnicka występowała w La Scali, Korolewicz-Wajdowa w londyńskiej Covent Garden, także to była też wielkiego formatu śpiewaczka. Ona jest nieobecna, tak? Czy Adam Widur jest nieobecny. To wystarczy się przejść po foyer obecnej opery lwowskiej, żeby zobaczyć, kto tam jest upamiętniony, a o kim nie ma w ogóle wzmianki.
Żeby już odejść od tych trudnych spraw historycznych, to czy dzisiaj też istnieje we Lwowie ciekawe życie muzyczne? Czy są współczesni kompozytorzy, o których można by powiedzieć, że ktoś kiedyś też napisze o nich taką książkę?
Ja znam twórczość czy Skoryka na przykład, czy innych kompozytorów. Niekoniecznie może jakby jest to moja ulubiona twórczość. We Lwowie, ale oczywiście dzieje się, tak? Coś, na pewno coś to się stworzone. We Lwowie zostały mury, które przypominają o tej wielkiej tradycji, za to niekoniecznie to jest tak, że w tych murach brzmi muzyka na takim poziomie, jakim brzmiała 100 lat temu. To nie jest Wiedeń, gdzie rzeczywiście jest ciągłość zespołów, bo to, co jest ważne dla muzyki, to właśnie ciągłość instytucji, ciągłość zespołów. To, że ktoś idzie na emeryturę z danej orkiestry, a ktoś nowy, kto przychodzi do zespołu, który gra już od 70-100 lat. To jest ważne.
Pytanie na zakończenie do pana Jana Sabadasza, prezesa Fundacji Dziedzictwo Kresowe. Czego takie instytucje jak ta, którą panowie kierujecie, potrzebują od państwa polskiego? Jakiej formy wsparcia?
To znaczy formy wsparcia, no, działalność żadnej fundacji nie może się odbywać bez środków finansowych. Teraz jest akurat okres, kiedy wszyscy mają obowiązek wypełnienia zeznania podatkowego, dlatego też zachęcamy o tym, żeby pamiętać o Kresów i zechcieć ten 1% przekazać na rzecz naszej fundacji. Głównym jakby donatorem naszej działalności jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i co roku składamy wnioski między innymi na ten Kościół Świętego Antoniego. W tym roku poszerzyliśmy jeszcze o 2 groby na cmentarzu Janowskim, który obok cmentarza Łyczakowskiego jest troszeczkę nekropolią zapomnianą i chcielibyśmy to w tym roku troszeczkę zmienić.
Proszę państwa, historia czasem dzieli, czasami łączy, bez względu na to mamy obowiązek, żeby dbać o naszą historię i o pamięć o polskich Kresach. Michał Piekarski, Jan Sabadasz, Fundacja Dziedzictwo Kresowe byli gośćmi programu Wschodniego Radia Wnet i Telewizji Republika. Za chwilę wracamy.
I ja będę mówić na ukraińskim.
Jestem mieszkańcem Ukrainy, wróciłem tam jako jej stały rezydent, miałem na to legalny dokument, odesłanie mnie do Polski było bezprawne. Grupa specnazu zaatakowała te kawiarnie, zostałem związany, wepchnięty do samochodu z wykorzystaniem brutalnej siły. Choć od początku mówiłem, że mogę iść spokojnie, bez konieczności używania przymusu. Ci ludzie wywieźli mnie, trwało to gdzieś 40-45 minut samochodem, bardzo szybko. Po drodze zawiązano mi oczy, zakneblowano, cały czas używając bardzo brutalnej fizycznej siły.
Program Wschodniej Telewizji Republika i Radia Wnet. Witamy ponownie. Nadajemy dzisiaj z jarmarku Radia Wnet i Telewizji Republika przy ulicy Emilii Plater 31, dawne liceum imienia Klementyny Hoffmanowej. Serdecznie zapraszamy oczywiście wszystkich, a my wracamy od naszych wschodnich rozmów. Przed chwilą patrzyliśmy na byłego prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwili i też byłego obecnego polityka ukraińskiego, który przemknął przez chwilę przez Polskę, powiedział kilka ważnych słów. Teraz jest chyba na zachodzie Europy. Gruzja, kraj, który jest istotny dziś w polityce światowej, Gruzja, kraj, który jest nam bliski i Gruzja, kraj, który podobnie jak Polska w roku 1918 próbował wybić się na niepodległość. Ta niepodległość gruzińska była jeszcze krótszym epizodem niż nasze piękne dwudziestolecie, ale to nie znaczy, że dla Gruzji nie była ta niepodległość niezwykle istotna. W studiu gość, pan dr Jerzy Rochoziński. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Historyk, znawca dziejów Azji Środkowej, znawca dziejów Kaukazu. Skąd się wzięła w roku 1918 idea o tym, żeby powstała niepodległa Gruzja?
No, idea niepodległej Gruzji wzięła się stąd, że sytuacja militarna na froncie była taka, że Rosja w grudniu 1917 roku zawarła zawieszenie broni z państwami centralnymi i praktycznie rzecz biorąc wycofała się z Kaukazu, z frontu anatolijskiego, co stworzyło pewną próżnię, która od razu zaczynała być zagospodarowywana. Pierwsza, że tak powiem, zgłosiła swój akces do Nowego Rozdania Turcja, która w obliczu rozpadu rosyjskiej monarchii starała się odwrócić kartę, bowiem musimy pamiętać, że w starciu z Rosją Turcja była stroną przegraną i w zasadzie to był bardzo niespodziewany obrót wypadków, dlatego że Rosjanie po zdobyciu Erzurum w 1916 praktycznie mieli otwartą drogę lądową do Konstantynopola.
Czyli do spełnienia swojego wiecznego politycznego marzenia.
Tak, dokładnie.
Tak a propos, czy ono nadal trwa?
Ja myślę, że w rosyjskiej podświadomości no, na pewno kwestia Morza Czarnego i cieśnin jest obecna. No,
to wracamy do Gruzji. Tak, to takie było krótkie pytanie.
I w tej sytuacji, kiedy Rosja zaczęła się wycofywać z tego regionu. Turcja przystąpiła no, faktycznie do aneksji krajów kaukaskich, co sankcjonował potem traktat brzeski. Przy czym te ekspansjonistyczne zapędy no, też już gasnącego Imperium Osmańskiego zaniepokoiły paradoksalnie sojusznika Turcji, czyli Niemcy kajzerowskie, które uznały, że jednak Turcja za dużo sobie wyobraża i ma za duży apetyt. I to w pewnym sensie utorowało drogę do niepodległości Gruzji, z tym, że od razu należy powiedzieć, że takiej no mocno niestety ograniczonej i kulawej.
Ale zanim powstanie podległa Gruzja, była próba stworzenia jakiegoś organizmu, który integrowałby te kraje kaukaskie.
Tak, mamy do czynienia z krótkotrwałym bytem Federacją Zakaukaską. Krótkotrwałym, bo to jest miesiąc i parę dni. Ten byt właściwie, on powstał jako odpowiedź na, no po pierwsze na wycofanie się Rosji, po drugie na zapędy Turcji, ale też kwestią, która właściwie położyła kres temu bytowi, był niejednoznaczny stosunek poszczególnych państw Kaukazu Południowego, tych nowych, rodzących się do Turcji, dlatego że z jednej strony mieliśmy Azerbejdżan, plus górali północnego Kaukazu, którzy, no szczególnie Azerbejdżan, przejawiał najsilniejsze sympatie wobec Turcji, jednocześnie będąc od niej najdalej położony. Ze zrozumiałych względów Armenia była najbardziej wrogo i nieufnie nastawiona do Turcji. Z kolei Gruzja była najbliżej Turcji, w związku z czym była narażona najbardziej na te ekspansjonistyczne zapędy tureckie.
Czyli rozumiem, że ten geopolityczny taki punkt widzenia, który można by z mapy wysnuć, że tylko zintegrowane, w jakiś sposób zjednoczone te narody kaukaskie są w stanie obronić się imperiami, tutaj nie był w stanie zwyciężyć, bo sprzeczności były zbyt duże.
No niestety nie i to jest to, co zawsze gubi tak naprawdę narody kaukaskie i państwa. Widzimy to dzisiaj i widzieliśmy to wcześniej. Gruzja w zasadzie no, ogłaszając akt niepodległości powiedziała nie temu tworowi, jakim była Federacja Zakaukaska i 26 maja 1918 roku ogłosiła niepodległość. No, dzień ten, u nas Dzień Matki, jest w Gruzji świętem narodowym. Przy czym ta niepodległość, ona jak powiedziałem wcześniej, była mocno ograniczona i kulawa, dlatego że tak, na początku tak naprawdę gwarantem tej niepodległości były Niemcy. To będzie dla Gruzji później miało dość negatywne konsekwencje, dlatego że po zakończeniu I wojny światowej Gruzja będzie wśród państw Entanty uchodzić za niemieckiego sojusznika, co było no, interpretacją dosyć naciąganą i niesprawiedliwą. Taka po prostu była sytuacja, to znaczy Gruzja miała do wyboru Niemcy albo Turcję, wybrała Niemcy. Oczywiście ten wybór wiązał się z określonymi koncesjami, to znaczy po pierwsze właściwie wojska niemieckie dysponowały bez żadnych ograniczeń siecią kolejową Gruzji, po wtóre no, eksploatowały ten kraj gospodarczo.
No ale potem Niemcy ostatecznie wojnę przegrywają, opuszczają różne fronty wschodnie, o czym wiemy z własnej historii, i w Gruzji pojawiają się kraje Antanty.
Tak, w Gruzji pojawiają się Brytyjczycy, którzy no w zasadzie również eksploatują ten kraj gospodarczo. Tutaj nie ma jakiejś dużej różnicy. I Brytyjczycy, którzy jednocześnie z Gruzji starają się mieć taką bazę wypadową i powiedzmy jakąś łączność z Armią Ochotniczą Denikina. Na plus może tej obecności brytyjskiej należy odnotować fakt, że szefem przedstawicielstwa brytyjskiego został Sir Oliver Wartrop, a był to jeden z brytyjskich gruzinofilów, który starał się możliwie, bym powiedział, łagodzić tę rabunkową politykę wobec Gruzji, jednocześnie starał się jak mógł pomagać tej Gruzji na arenie dyplomatycznej. To jest ciekawa postać, bo on tworzył taki krąg razem ze swoją siostrą Marjorie i historykiem Williamem Edwardem Davidem Allenem. Krąg, który właściwie wprowadził historyczne, przepraszam, dziedzictwo Gruzji w europejski obieg naukowy, tłumacząc Witezia w Tygrysiej Skórze, czyli arcydzieło gruzińskiej literatury średniowiecznej.
I ja nie zdradzę tutaj pewnie wielkiej tajemnicy, jak powiem, że nasz gość, który zajmuje się między innymi historią Gruzji, coś szykuje, jeśli chodzi o korzenie współczesnej Gruzji, więc pewnie o tych ciekawych postaciach będzie można za jakiś czas przeczytać. Z doświadczenia polskiego wiemy, że te pierwsze lata niepodległości, mimo wojny, mimo zawieruchy historycznej, są niezwykle intensywne, że powstają nowe instytucje, że jest pewien rodzaj takiego entuzjazmu dla tego nowo powstającego państwa, że strasznie wiele się dzieje, bo to wiemy, ile w Polsce się działo od tego roku 18 do powiedzmy 21, 22. Ile rzeczy nowych powstało, ile się pojawiło. Czy w Gruzji było tak samo?
Tak, mimo tej niezwykle trudnej sytuacji i tak naprawdę stanu, w którym właściwie trudno mówić o pełnej faktycznej niezależności, to należy odnotować tak, że elity gruzińskie i władze, które jakby zaczęły wprowadzać reformy w Gruzji, były władzami o orientacji socjaldemokratycznej i marksistowskiej. Gruzją rządzili mięszewicy. Przy czym należy odnotować, że tak, Noe Jordania, premier Gruzji, był osobą bardzo blisko intelektualnie związaną z Polską, z Warszawą. Studiując jako osoba relegowana z wilczym biletem, studiując przepraszam, w Instytucie Weterynaryjnym w Warszawie, spotkał się tam z europejskim socjalizmem i marksizmem, jednocześnie jakby nie zatracając perspektywy narodowej, bo trzeba pamiętać, że ten gruziński marksizm i socjaldemokracja, one nigdy przepraszam, nie stały się takie internacjonalistyczne, wyprane z narodowej tożsamości. One zawsze były silnie narodowe i to zaowocowało tym, że w tym krótkim okresie z jednej strony Gruzja wprowadziła bardzo, jak na owe czasy, idące do przodu ustawodawstwo socjalne, wprowadziła też system bezpłatnej oświaty. W roku 1918 powstał także w Tbilisi uniwersytet założony przez wybitnego historyka Iwana Dżewachiszwilego. Także jak na tak krótki okres te sukcesy i na możliwości wydają się całkiem spore. Dodać do tego też należy, że mięszewicy, którzy w odróżnieniu od bolszewików byli bardziej demokratyczni, jednak dużo bardziej, wprowadzili taki model polityczny oparty na silnej decentralizacji. To nie było tak, że to, co centrala mówi, należy wykonywać, tylko panował model regionalno-decentralizacyjny, który wydaje mi się jest atrakcyjny także i dzisiaj dla Gruzji. Wszystkiego mandatu, no ale to też był raczej krótkotrwały epizod. I tak naprawdę jedyną siłą, no nie zachodnią, ale obcą, z którą bolszewikom przyszło toczyć starcia w Gruzji, byli Turcy. Walki o Batumi trwały jakiś czas po zajęciu przez bolszewików. No, podpisanie traktatu karskiego uregulowało stosunki między Rosją Sowiecką i Turcją, ustalono granice, zresztą wiązało się to też ze zbliżeniem tych dwóch krajów, no ale przypieczętowało smutny los krajów Kaukazu.
Przypieczętowało smutny los krajów Kaukazu, powiedział dr Jerzy Rochoziński, historyk, autor książek o dziejach Kaukazu i Azji Środkowej. My wrócimy w programie wschodnim do tej opowieści, zwłaszcza, że w maju będzie obchodzone stulecie niepodległości tego bliskiego nam kraju, jakim jest Gruzja. Będą też rocznice innych krajów kaukaskich. Dziękuję panu bardzo za
dziękuję
wizytę
bardzo. Dziękuję
w naszym
państwu.
Programie. Program Wschodni Radia Wnet i Telewizji Republika już za tydzień. Tym razem będzie mocno geopolityczny, co mogę od razu zapowiedzieć. Antoni Opaliński, dziękuję bardzo. Już za chwilę Dominika Figurska i ktoś z jej gości.